Szanowni Państwo, temat, który pozwoliłem sobie wybrać na niniejszą konferencję, dotyczy właściwości i kognicji Trybunału Arbitrażowego do spraw sportu przy PKOL. Temat, można by powiedzieć, jasny i niejasny, aczkolwiek chciałbym rozpocząć ten moje przemyślenia troszeczkę od odwołania się do dość takiego, nazwijmy, znanego dla każdego monologu księcia Danii Hamleta. Być właściwym albo nie być właściwym, oto jest pytanie. I troszeczkę uwspółcześniając to pytanie, troszeczkę dostosowując je do ducha również konferencji, którą się zajmujemy, a zajmujemy się ADR-em, a dosłownie i dokładnie również ducha arbitrażu, którym ja też żyję, bo żyję również, że tak powiem, z duchem arbitrażu handlowego, więc mam pewne jakieś doświadczenia, które też rzutują, może i rzutują dobrze lub źle na kwestie arbitrażu sportowego. Chciałbym tutaj to moje wystąpienie poświęcić dwóm pytaniom, które w moim przekonaniu stanowią niejednokrotnie o podstawowym elemencie, który powinien być przedmiotem wszelkich prac każdego Trybunału, nie tylko arbitrażowego przy PKOL, ale tak de facto każdego sądu polubownego i powinien stanowić pewien element metodologii pracy sędziego arbitra, który powinien w moim przekonaniu zawsze zadać sobie dwa pytania, które predysponują dalszy tok rozpatrywania spraw. Mianowicie pierwsze pytanie, akurat tutaj na gruncie badanego Trybunału Arbitrażowego, co to znaczy, że Trybunał Arbitrażowy jest właściwy do rozpatrzenia sprawy? Drugie pytanie, co oznacza, że Trybunał Arbitrażowy posiada kognicję do rozpatrzenia sprawy? Dwa kluczowe słowa, które chciałbym spróbować Państwu przybliżyć i podzielić się też doświadczeniem co do stosowania i rozumienia. W moim przekonaniu są bardzo, czasami bardzo newralgiczne i stanowią tak de facto również o tym, czy dany spór będzie w ogóle rozpatrywany przez Trybunał Arbitrażowy albo jak się potoczą dalsze losy danej sprawy. W pierwszej kolejności chciałbym wskazać Państwu, iż istnieje i to myślę, że dla każdego praktyka, dla każdego prawnika, studenta również jest jasnym, że właściwość i kognicja to nie są dwa tożsame pojęcia. Tak samo jak nie jest tożsame pojęcie jurysdykcji, mandatu, jeżeli chodzi o sprawy dotyczące niniejszego referatu. Próbując jakoś zebrać i próbując określić, co można mieć na myśli, mówiąc, że ktoś jest właściwy, uwzględniając oczywiście tutaj kontekst prawny, wskazuję Państwu, że właściwy oznacza, że jest się podmiotem posiadającym określoną kognicję, a więc kompetencje do rozpoznania i rozstrzygnięcia konkretnej sprawy. I tutaj, Szanowni Państwo, jakby te dwa pytania, które zadałem na początku, będą właśnie związane z tymi trzema takimi podświetlonymi na żółto tematami, mianowicie właściwością, kognicją, a następnie kwestią kompetencji do rozpoznania przede wszystkim i rozstrzygnięcia konkretnej sprawy w określony sposób. Co to oznacza, że Trybunał Arbitrażowy jest właściwy do rozpatrzenia sprawy? Szanowni Państwo, no nie jest nic tutaj nadzwyczajnym i Trybunał Arbitrażowy do spraw sportu przy PKOL-u jest stałym sądem polubownym, działającym na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 17 listopada 1964, a więc kodeksu postępowania cywilnego. Aczkolwiek w tym znaczeniu Trybunał Arbitrażowy jest też dość wyjątkowym trybunałem, trzeba to sobie tutaj dość wyraźnie powiedzieć. Po pierwsze, że jest trybunałem stałym, co nie jest akurat najbardziej charakterystycznym elementem, bo trybunałów arbitrażowych stałych występują i arbitrażowe spory ad hoc wydaje się, że są mniejsza praktyka stosowania tego typu rozwiązań, w szczególności w sporcie. Ale zwracam na bardzo istotną rzecz i umocowanie tego Trybunału Arbitrażowego w ustawie o sporcie, bo zapis przeze mnie przywołany oczywiście znajduje swoją podstawę w ustawie o sporcie. Co ważne, Trybunał Arbitrażowy z perspektywy właściwości, o której mówimy, tak de facto kieruje się dwoma elementami, które określają ten element właściwy. Jedna to jest wola stron, a druga przepis ustawy. Podstawowy fragment, czy ten sposób badania tej właściwości znajduje również swoje umocowanie w statucie Trybunału Arbitrażowego, który ujmuje ten temat w ten sposób, że niezależnie od sporządzenia na zapis na sądu na polubowny, Trybunał rozstrzyga także w sporach wynikających z zaskarżenia ostatecznej decyzji w sprawach dyscyplinarnych. I tutaj pojawia się właśnie pierwsza kwestia, która jest jakby uszczegółowieniem dwóch rzeczy. Jednej kwestii to jest wola stron, którą wskazuje w przepis statutu, że niezależnie od sporządzenia zapisu na sąd polubowny, czyli istnieje możliwość ustalenia właściwości Trybunału Arbitrażowego poprzez wolę stron, i drugi tak zwany przepis ustawowy, czyli także spory wynikające z zaskarżenia ostatecznej decyzji w sprawach dyscyplinarnych. Z czym to się wiąże, te dwa elementy? No pierwszy, idąc troszeczkę od tyłu, jeżeli chodzi o element spraw dyscyplinarnych, trzeba wskazać, że Trybunał Arbitrażowy w swojej właściwości jest arbitrażem w kwestiach spraw dyscyplinarnych, arbitrażem obligatoryjnym, co tak jakby z perspektywy idei i istoty arbitrażu no należy potraktować jako pewien wyjątek od zasady, gdzie jednak Trybunał czy generalnie arbitraż, sądownictwo polubowne winno opierać się na kwestii woli stron, a nie na kwestii pewnego narzucenia, rozstrzygania danych spraw przez konkretny podmiot. Co nie oznacza, że ja mam tutaj jakąś wątpliwość, że Trybunał Arbitrażowy Przekale jest błędnym podmiotem, że nie powinien rozpatrywać, że ma jakieś wady, czy tak jak tu była szeroka dyskusja na temat trybunałów piłkarskich, koszykarskich. Jest to przyjęta pewna reguła, która ma też oczywiście za zadanie, zakładam, i taka była też dyskusja oczywiście przy ustawie o sporcie, gdzie były długie dyskusje na temat Trybunału Arbitrażowego. Na szczęście finalnie mamy taki, a nie inny kształt ustawy. No, przyjęło, że jest to obligatoryjny arbitraż, który posiada swoje ustawowe regulacje. Co ważne, sprawy dyscyplinarne, które zostały powierzone, no, zostały również określone w statucie Trybunału Arbitrażowego. Sama ustawa o sporcie nie wskazuje, czym są sprawy dyscyplinarne, więc należy każdorazowo poszukiwać istoty kwestii sprawy dyscyplinarnej przed rozpatrzeniem sprawy co do ad meritum i no, oczywiście posiłkować się tu artykułem 3 statutu Trybunału, który wskazuje takie inne wskazówki. Aczkolwiek tutaj muszę wskazać, że w związku ze zmianą przepisów antydopingowych no, sprawy dyscyplinarne nie dotyczą spraw dyscyplinarnych dotyczących dopingu, aczkolwiek tutaj też myślę, że moja koleżanka w kolejnym wykładzie na pewno tą kwestię może też poruszy. Istnieje na dzień dzisiejszy dość duża niewiadoma z perspektywy tego, czy pewna ciągłość Trybunału Arbitrażowego PKOL nie powinna nastąpić w ramach zasady nie pogarszania sytuacji zawodników, jeżeli chodzi o kontrolę po panelu dyscyplinarnym drugiej instancji i czy jednak nie powinna istnieć w imię zasady niepogarszania i nie tracenia pewnych uprawnień kolejna instancja. To jest tak de facto problem niejasności do końca kodeksu nowego WADY, który z perspektywy tego nie do końca posługuje się jasnym sformułowaniem, czy dotyczy to tylko prawa materialnego, a więc kwestii tych sankcyjnych, czy również przepisów proceduralnych. W toku jednej ze spraw również z samą WADO, która występowała w panelu, przed panelem drugiej instancji, na moje pytanie, jak ten sposób rozstrzygać, no niestety w sposób taki troszeczkę charakterystyczny, można by powiedzieć, dla prawników zostało stwierdzone, jak to mówią, trwa spór w doktrynie. Więc skoro trwa spór w doktrynie, to zakładamy, że pewna praktyka zostanie albo osadzona na konkretnych kazusach, albo może zostanie najlepiej pewne rzeczy, żeby były w sposób jasny rozwiązywane przepisami wykonawczymi, czy po prostu zmienionymi, jeżeli chodzi o zakres ustrojowy, aczkolwiek tutaj wiemy, że mówimy o kodeksie WADY, więc nie jest to takie proste. Co jest jednak ważne, do tych spraw dyscyplinarnych, tak patrząc ze swojej praktyki, zarówno jako sędziego Trybunału Arbitrażowego, jak i prawnika, który również występują z drugiej strony, no nie można zaliczyć spraw, które często się pojawiają, nie wiedząc czemu i istnieje jakieś takie przekonanie, że sprawami dyscyplinarnymi są na przykład sprawy o zapłatę kar umownych, gdzie kluby obciążają zawodników za naruszenie na przykład praw sponsorskich, naruszenie dóbr osobistych czy kwestia przynależności klubowych, a nawet ostatnie sprawy, które widziałem z tytułu umów o zarządzanie ligą zawodową, gdzie kluby walczą na przykład w związku z utratą prawa do występowania w najwyższej lidze zawodowej, walczą również o swoje prawa przed Trybunałem Arbitrażowym. i próbują również nawet kwestionować odmowy przyznania licencji, co z czym ja miałem nawet przyjemność, czy może nie orzekać, ale w ramach, że również jestem związany z piłką ręczną i sam jestem podmiotem czy organem wydającym licencję, tego typu próby skierowywania spraw o odmowę przyznania licencji były kierowane do Trybunału Arbitrażowego. No co jakby z perspektywy arbitrażu obligatoryjnego jest w sposób jasny, niezasadny. Oczywiście istnieje druga sytuacja, że te sprawy, o którym powiedziałem, mogłyby zostać objęte arbitrażem fakultatywnym, a więc w zakresie spraw niedyscyplinarnych. Dopuszcza to również Trybunał Arbitrażowy. Każda sprawa poddana pod rozstrzygnięcie Trybunału w drodze zapisu na sąd polubowny. I tutaj oczywiście istnieje tak zwana arbitrality, a więc czyli kwestia zdolności arbitrażowej sprawy, która jest po pierwsze poddawana zapisem, czyli czy w ogóle taka sprawa może zostać poddana. Druga szeroko rozumianej dyskusji na temat zapisu na sąd polubowny, który generalnie również w zakresie Trybunału Arbitrażowego może wiązać się z tak zwaną klauzulą referencyjną. Jeżeli chodzi o kwestię tej zdatności arbitrażowej, czyli arbitrality, dotyczy to oczywiście o sprawy majątkowe, z wyjątkiem spraw alimenty, spory o prawa niemajątkowe, jeżeli mogą one być przedmiotem ugody sądowej. No oczywiście na ten artykuł 1157 KPC trzeba nałożyć jeden pewien filtr. Wydaje się, że o ile Trybunał Arbitrażowy mógłby i rozstrzygać nawet sprawy handlowe, no bo wydaje się, że zapis na sąd polubowny, który zostałby sporządzony, a ustawa wskazuje, że jest sądem polubownym, nie wyłączałaby również rozpatrzenia sprawy handlowej, czy niezwiązanej ze sportem. Jeszcze nie widziałem takiego przypadku, ale wydaje się, że zdatności arbitrażowej w tym zakresie nie wyłącza nawet to, że nasz Trybunał Arbitrażowy jest Trybunałem do spraw sportu. Więc można się spodziewać, że taka sytuacja mogła wystąpić. Tym bardziej, że też trzeba należy sobie powiedzieć, że pojęcie sportu czy tej sfery sportu no nie jest tylko związana z kwestią, nazwijmy w cudzysłowie, stosunkowo prostych spraw o zapłacenie czy niezapłacenie komuś z kontraktu o przynależność klubową czy inne, bo mogą być zdecydowanie bardziej problematyczne sprawy, które na przykład ze względu na nieobjęcie klauzulą arbitrażową spraw ze sporów o umowy w zakresie tak zwanych umów o zarządzanie ligą zawodową mogą rozpatrywać sprawy w zakresie utraty prawa do występowania w danych rozgrywkach ligi zawodowej. Znany mi jest z praktyki taki przypadek, który się toczy, aczkolwiek wydaje się, że może istnieć problem tego, o czym mówię i co jest przedmiotem mojego wystąpienia, a więc niestety właściwości Trybunału Arbitrażowego. Oczywiście też należy pamiętać, że ta kwestia zapisu na sąd polubowny, a więc kompromisu, kompromisorium z czegoś, co od dawien dawna występuje, no jest też dość tematem ważkim w tym znaczeniu, że z własnego doświadczenia, jeżeli chodzi o organ zarządzający między innymi rozgrywkami Ligi Zawodowej w piłce ręcznej kobiet i mężczyzn, borykamy się od dłuższego czasu, a tak de facto od 5 lat z kwestią ważności, nieważności zapisów na sąd polubowny zarówno przed sądami powszechnymi, jak i również przed sądem polubownym powołanym przez ZPRP, którego również mam przyjemność reprezentować i jestem wiceprzewodniczącym. Więc kwestia ważności i sposobu zawarcia umów na sąd polubowny no jest cały czas podnoszona i jest problematyczna, w szczególności, że niestety przysłuchując się dyskusji, która wcześniej miała miejsce na temat pewnego zaufania do składu i tych parytetów, no należy sobie powiedzieć i mówię to z własnego doświadczenia, może bardziej też arbitrażu handlowego, że ja rozumiem, że arbitrzy zasadniczo z założenia są bezstronni, niezależni. Ja to w 100% staram się też na każdym poziomie tłumaczyć i przekazywać, tworząc nawet listy arbitrów, ale trzeba sobie zdawać sprawę, że akurat na przykład w sądzie polubownym do spraw piłki ręcznej, który mamy, istnieje możliwość wskazywania sędziów przez strony i jednego sędziego przez przewodniczącego. Ale wcale to nie oznacza, że żadna z tych stron nie ma poczucia tego, że dany sędzia orzeka albo powinien orzekać w jego imieniu i na jego rzecz. Jakby taka perspektywa każdorazowo będzie występowała w sytuacji możliwości wskazywania sędziów, jednak dokonywany wybór sędziego jest dokonywany z perspektywy nie tylko jego fachowości, doświadczenia, ale też nie ma co ukrywać i to pokazuje arbitraż międzynarodowy, ma to swoje przełożenie i jest to próba wskazywania i osiągania pewnego wyniku koniec końców, więc nie, moim zdaniem nie możemy zamykać się w bańce twierdzenia, że każdorazowo arbitrzy nie są w jakimkolwiek sposób wykorzystywani instrumentalnie do osiągnięcia pewnego celu. Oczywiście ja mam pełną świadomość, że arbitrzy są profesjonalistami i bezstronni, co nie zmienia jednak subiektywnej oceny stron. Co pojawia się, jeżeli chodzi o tą kwestię właściwości, to oczywiście zawsze pojawia się dyskusja na temat zasady competence-competence, a więc tej wyjątku od zasady nierozstrzygania we własnej sprawie i autonomii umowy arbitrażowej, więc doctrine of separability, która występuje. No, należy tutaj wskazać, że jednak istotą arbitrażu i też Trybunału Arbitrażowego zawsze w sporcie, również o którym mówię zgodnie z artykułem 26 ustęp 3, no istnieje potrzeba wielokrotnie oceny właściwości Trybunału i tak de facto nawet patrząc na praktykę Trybunału, który w ramach własnych zarządzeń organizacyjnych stara się jednak, żeby jak najszybciej ustalać, czy istnieje zapis, czy istnieje właściwość Trybunału do rozpatrzenia, czy nie, czy zapis przekracza daną sprawę, jeżeli chodzi o rozpatrzenie, bo jest to rzecz, bez której nie da się w moim przekonaniu rozpocząć i nie powinno się rozpatrywać. I jakby w moim przekonaniu dobrą praktyką jest, aby ten temat właściwości był jasno i klarownie rozpatrzony na samym początku, a nie rozpatrywać spraw o brak właściwości czy właściwości w wyrokach i w części końcowej. Bo można sobie zadać pytanie troszeczkę tak przewrotnie. Trudno prowadzić całą sprawę i na końcu stwierdzić, że się jest niewłaściwym, więc albo się jest właściwym od początku, albo nie jest. Oczywiście istnieją możliwości i tutaj trwa spór w doktrynie. Można nawet odwołać się do poglądu pana profesora Szumańskiego co do tak zwanego per facta concludentia, przystępowania do umów, do klauzul arbitrażowych i ich zmiany. Ale tutaj wymaga to jednak od arbitrów bardzo precyzyjnego otrzymania się zasad korekty i kontroli właściwości i właśnie opierania się na artykule 26 ustęp 3 statutu Trybunału Arbitrażowego do spraw sportu i najlepiej rozpatrywania tego na posiedzeniu niejawnym, o ile nie istnieje potrzeba dyskusji i wyjaśnienia tego, co czasami autorzy mieli na myśli, no bo jednak niekoniecznie też występują zawsze klasyczne zapisy na sąd polubowny. Mogą ten sposób może nastąpić troszeczkę w inny sposób. Oczywiście kontrola zasady kompetencji, tak jak powiedziałem, moim zdaniem powinna mieć miejsce w pierwszym momencie i na samym początku i tak też z mojego doświadczenia staramy się robić, zważywszy na to, że istnieją regulacje artykułu 1206, paragraf 1, punkt 1 i 3 KPC, które pozwalają na po pierwsze stwierdzenie i ocenienie, jak ten zapis funkcjonuje, a drugie kwestii konkretnych zasad kontroli takiego, a nie innego rozstrzygnięcia, które się pojawi. Tutaj oczywiście pojawia się problem, który mógłby się wydawać dość oczywisty, gdzie ewentualne decyzje o braku właściwości kierowanych przez Trybunał Arbitrażowy rozpatrywać, no bo Trybunał Arbitrażowy zgodnie z artykułem 45 ustawy o sporcie dotyczy spraw orzeczeń dyscyplinarnych i od niego przysługuje skarga do Sądu Najwyższego, więc można by się zawsze zadać sobie pytanie, czy te sprawy kontrolne w zakresie właściwości powinny pójść przez Sąd Najwyższy. W moim przekonaniu nie. Po pierwsze dotyczy skarga kasacyjna tylko orzeczenia dyscyplinarnego, a sprawa właściwości jest sprawą co do zasady wpadkową i trochę jakby w doktrynie, w szczególności na gruncie przepisów Unii Citral, którą gdzieś tutaj pozwolę sobie jakoś tam wzorcowo przywołać, no jednak wskazuje się i próbuje się jednak rozróżniać postanowienie od wyroku w tym wypadku, aby właśnie ten pewien element wskazywać. Chociaż tutaj ustawodawca powiedział o orzeczeniu, więc dość pojemnie użył, ale w moim przekonaniu trudno, żeby o właściwości orzekał w tym wypadku Sąd Najwyższy, aczkolwiek tutaj Ja oczywiście przyjmuję zdania odrębne, to jest mój pogląd, że ta kontrola powinna odbywać się zgodnie z ogólnymi zasadami i nie ma tutaj lex specialis zastosowania. W tym znaczeniu uważam, że mamy tutaj sąd powszechny i zastosowaniem artykułu 1180 paragraf 3 KPC i też pewne uwarunkowania, które wymagają dyscypliny ze strony stron co do podniesienia zarzutów niewłaściwości. Oczywiście zawsze Trybunał może podjąć decyzję i w trakcie toku postępowania zdecydować o pewnym działaniu, ale zgodnie z zasadą kompetencji powinniśmy przyjąć nasze zadanie i je wykonać w sposób jak najbardziej klarowny i kierować się tym działaniem od początku do końca. Konsekwencja jest wymagana, bo trudno zakładać, żeby na końcu odwracać praktycznie całe postępowanie i mówić, że tak de facto było się niewłaściwym. Druga kwestia, jeżeli chodzi, która jest badana i którą też wskazałem jako pytanie do dyskusji w sprawie Trybunału Arbitrażowego, to też jest taka dyskusja, którą już często też spotyka się w trybunałach arbitrażowych, jeżeli chodzi o sprawy niekoniecznie tylko sportowe, to rozróżnianie właściwości od kognicji. No bo bycie właściwym podmiotem nie oznacza posiadać kompetencje do wydania określonego rozstrzygnięcia. Ja rozumiem, że to stwierdzenie moje może nie być też w 100% jasne i zrozumiałe w tym znaczeniu, że tu się kryje pewien problem, który najlepiej obrazuje kwestia, można zadać sobie przykładu, do którego zaraz dojdę, ale również przykładu tego, czy w trybunały arbitrażowe bez zasady equae bono mogą na przykład kształtować umowy handlowe na podstawie artykułu 64, na przykład wydawać oświadczenia zastępcze, czyli wychodzić poza ramy umów. I w tym wypadku tu pojawia się właśnie problem tego, jaka ta kompetencja jest, do jakiego wydania, do jakiego rozstrzygnięcia. Bo to, że wskażemy właściwy podmiot, czyli Trybunał Arbitrażowy, dalej nie oznacza, że rozstrzygnięcie, którego żądamy, może wydać dany Trybunał Arbitrażowy, a w tym wypadku Trybunał do Spraw Sportu przy PKO. I żeby tutaj jakby pokazać też na pewnym gruncie problemu, który mógł się pojawić, no to jest właśnie problem tego, który był też przedmiotem dyskusji pomiędzy panelem drugiej instancji POLADA a Trybunałem Arbitrażowym. Mianowicie tego, czy Trybunał Arbitrażowy mógł wydać na przykład rozstrzygnięcie powodujące uchylenie orzeczenia panelu drugiej instancji POLADA i przekazanie go do ponownego rozpatrzenia. Bo jeżeli się patrzyło na artykuł 45d ustawy o sporcie, ustęp 1 i 2, no to uchylenie przez Trybunał Decyzji Dyscyplinarnej Polskiego Związku Sportowego było możliwe i była to możliwość przekazania sprawy do ponownego rozpoznania, a ustęp 2 wskazywał, że ustęp 1 znajduje zastosowanie tylko w sprawach dyscyplinarnych dotyczących dopingu, o ile przepisy regulacyjne antydopingowe nie stanowią inaczej. Problem pojawiał się tutaj w moim przekonaniu w braku prawidłowej albo tak de facto zmiany redakcji, która powinna mówić o odpowiednim stosowaniu, no bo trzeba sobie odpowiedzieć, że po zmianie przepisów antydopingowych panel drugiej instancji nie jest polskim związkiem, czy panel w ogóle dyscyplinarny obecnie niezależny po zmianach nie jest polskim związkiem sportowym i nie posiadał takiej możliwości, aby dane rozstrzygnięcie zostało przekazane, co oznacza, że w moim przekonaniu do stycznia, do 31 grudnia 2020 roku nie istniała możliwość wydania wyroku kasatoryjnego, tylko reformatoryjnego. I to jest jakby kwestia tego, czy ta kognicja tutaj, o której wspominam, przysługiwała Trybunałowi Arbitrażowemu do dokonania. Oczywiście Trybunał Arbitrażowy może wydać takie rozstrzygnięcie, no i pojawia się wtedy de facto problem tego, czy takie orzeczenie powinno być wykonane, czy niewykonane. W moim przekonaniu oczywiście należy kierować się domniemaną zasadą kompetencji i ten orzeczenie powinny być wykonywane. Zresztą trudno zakładać, żeby na końcu takie orzeczenie przy wątpliwej albo jakiejś kwestionowania kognicji nagle było w próżni prawnej i nikt nic z nim nie zrobił. Więc należy to zawsze w pewnym założeniu koniec końców stosować tą zasadę domniemania kompetencji i kierować się takim rozstrzygnięciem, bo trzeba też sobie powiedzieć jedno, że zasadniczo od oceny właściwości Trybunału Procesowego istnieje możliwość zbadania takiego, a nie innego decyzji, no to już o kwestii kognicji Trybunału Arbitrażowego, a więc tego rozstrzygnięcia zasadniczo w moim przekonaniu jest problem, jakikolwiek problem weryfikacyjny, co też w moim przekonaniu tak też musi być. Jakby gdzieś pewna ścieżka odwoławcza musi się kończyć. Trybunał Arbitrażowy ma estymę i ta estyma powinna wszystkie osoby przekonywać dookoła, że orzeczenia są wydawane nie tylko zgodnie z prawem, ale również są sprawiedliwe, bo pomiędzy, oczywiście jak wszyscy wiemy, czasami pomiędzy zgodnością z prawem a sprawiedliwością istnieje pewien problem. I kończąc jakby tym wątkiem sprawiedliwościowym, wskażę, że jedna rzecz, która niestety w moim przekonaniu jest problematyczna i tu przysłuchując się głosowi w trakcie dyskusji, który wskazał na temat możliwości stosowania tej zasady ex aequo bono, wyrażam przekonanie, że faktycznie jednak Trybunał Arbitrażowy do spraw sportu powinien mieć również możliwość nie tak sztywnego rozpatrywania spraw, które są objęte zapisem, bo czasami istota, w moim przekonaniu, a i to poczucie sprawiedliwości może nieznacznie uciekać. I to nie jest tylko zarzut do Trybunału Arbitrażowego do spraw sportu, jeżeli to w ogóle można czynić jakikolwiek zarzutem, a bardziej postulatem delega ferenda. To jest de facto też pewna świadomość stron, które kierują takie, a nie inne sprawy, czy one chcą zamykać się w pewnych ramach prawnych, które oczywiście, jak wiemy, w sądownictwie arbitrażowym nie są tak jednoznacznie kontrolowane, chociażby przez skargę o uchylenie orzeczenia, czy też jednak w ramach tego doświadczenia życiowego, estymy Trybunału chcą jednak powierzyć swoje sprawy i powiedzieć to jednak, a jakby było, szanowni państwo, rozstrzygnąć ten spór w sposób sprawiedliwy. Więc szanowni państwo, bardzo dziękuję za możliwość zabrania głosu i jeżeli by były jakieś pytania, jestem otwarty też na krytykę i na szerszą rozmowę. Dziękuję bardzo.